Dlatego, że się przybliżamy do tej wielkiej pamiątki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to może dzisiaj sobie pomówimy o Nim. Myślę, że ten temat, na którym się będziemy zastanawiali, w pewnym sensie nas przybliży do tego. I w pewnym sensie, zastanawiając się na tym, nasze serce, nasza wola, uczucia coraz bardziej przybliża się do naszego Zbawiciela. Wiemy, będziemy wdzięczni Jemu, oddając Jemu należytą cześć i chwalę za to, że przyszedł na padło ziemskie, no i stał się tym odkupicielem. Dzisiaj nasz temat sobie nazwiemy paś owce na rzeź zgotowany. Będę mówił o pasterzu i owcach. Będę mówił o takich owcach, które są zgotowane na rzeź i będę mówił o takim pasterzu, który ich miał paść. Za podstawę naszego rozważania weźmiemy prosto Zachariasza, 11 rozdział, a 4 werset, gdzie mówi tak. Tak mówi Pan Bóg mój, paść owce na rzeź zgotowane. Prorok ten prorokował o pasterzu, zarazem i owcach. Może zaraz sobie przeczytamy do 14 wersetu i te wersety będą naszym rozważaniem. Które dzierżawcy ich zabijają, a nie bywają obwinieni. I owszem, sprzedawający je mówią, błogosławiony Pan, żeśmy się zbogacili, a którzy je pasą, nie mają litości nad nimi. Przetoż nie sfulguję więcej obywatelom tej ziemi, mówi Pan, bo to ja podam tych ludzi każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla ich i potrą ziemię, a nie wyrwie jej z rąk ich. Bom pas owce zgotowane na rzeź, was mówi o nędzne owcy. I wziąwszy sobie dwie laski, jednym nazwał uciechą, a drugą nazwałem związujących, a paslem one owce, pasterz, który miał swoje dwie ręka, dwie laski. I zgładziłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, ale otęsknila sobie dusza moja z nimi, przeto, że dusza ich brzydziła się mną. Mówi, że paslem owce, ale później tych owiec dusza zbrzydziła tym pasterzem. Rzekłem tedy, nie będę ci was pas, co zdycha, nie zdechnie, a co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone, a które pozostaną, niech pożera mięso jedna drugiej. Przeto wziąwszy laskę moje uciechy, porąbałem ją, wzruszywszy przymierze moje, którym postanowię z tym wszystkim ludem. A dnia onego, gdy wzruszone było, pewnie poznali nędzni szczody, którzy mnie się na mnie oglądali, że to słowo pańskie. Bom rzekł do nich, jeśli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłaty moje, a jeśli nie, zaniechajcie, wtedy odważyli zapłatę moje 30 srebrników. Zatem rzekł Pan do mnie, pożycz je przez garncarza, zapnasz to zapłata, którą jest od nich tak drogo szacowane. Wziąłem wtedy 30 srebrników, a pożyczyłem ją w domu pańskim przed garncarzem. Potem porąbałem laskę moje drugą związujące, wzruszywszy braterstwo między Judą i między Izraelem. Tutaj braterstwo mamy pewne proroctwo, proroctwo, które się miało stać na przyszłość. O tym proroctwie prorokował prorok Zachariasz, prorokował on już po niewoli babilońskiej. Kiedy naród izraelski powrócił z niewoli babilońskiej, do Chrystusa międzyczas był około 600 lat. I w tym okresie czasu wielu proroków było, tak zwanych mniejszych proroków, a między innymi był zarazem prorok Zachariasz. Został on zabity między ołtarzem, na przybytku między ołtarzem, a przybytkiem jest powiedziany. Bo tak powiedział Chrystus Pan zapisany w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, a 35 wersecie mówi to. Aby przyszła na wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi ode krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Baruchy Joszewego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem. To właśnie ten sam prorok prorokował później o pasterzu i takich nędznych owcach. Nazwane one są nędzne, a nie dość, że były one nędznymi owcami, doszło do tego, że te owce zbrzydziły sobie nawet tego pasterza. A pasterz później w zamian powiedział tak, jeżeli wasza dusza brzydzi się mną, to ja was paść nie będę. Co zdycha, niech zdechnie. A co ma być pożarte, niech pożerby. A niech jedna owca drugą pożera. I tak się też stało. Myślę, drodzy braterstwo, że prorok jak tu, który prorokuje owcach i pasterzu, że wszyscy się zgadzamy, że tym pasterzem, który tutaj jest wspomniany, to nikt inny, tylko kto? nasz Pan. A potem wiemy, że jest powiedziane, dodane co? Też 30 srebrników, które za Niego ofiarowali kapłani. W czwartym wersecie mówi tak, mówi Pan Bóg mój. Czyli inaczej można by było to oddać, nadszedł od Boga naznaczony na to czas. Wiemy, że Pan Bóg jest Bogiem porządku. On nigdy nie działa bez porządku, ale, albo wbrew swojemu porządkowi. I Chrystus się narodził według czasu, mój apostoł Paweł. Według czasu umarł, według czasu zmartwychwstał, wszystko zgodnie z boskim czasem. I tutaj mówi, że kiedy Pan Bóg powiedział, czyli nadszedł od Boga naznaczony czas. Paść owce moje, jest to poselstwo do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który miał być tym pasterzem, miał się zająć owcami tymi nędznymi. Prorok Ezechiel, który żył o wiele troszkę wcześniej, żył podczas niewoli babilońskiej, to też w podobny sposób prorokował o takim pasterzu. Zapisane to mamy proroka Ezechiela w 34 rozdziale, a w 23 wersecie mój tam. I zbudzę nad nimi pasterza jednego, który je paść będzie. Sługę mego Dawida, on je paść będzie i on będzie pasterzem ich. No Dawid już o wiele wcześniej zmarł. To nie o tym królu Dawidzie, który był, ale to już było po Dawidzie może jakieś 500 albo później lat prorokczo, że Pan Bóg zbudzi znów Dawida, sługę Dawida, który paść będzie te owce naród izraelski. Słowo Dawid na polskie nam znaczy umiłowany. I Dawid jest pięknym obrazem na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przecież już w Jordanie, kiedy Jan Chrzciciel zanurzył naszego Pana, kiedy znów Pan Jezus był podniesiony z fali Jordanu, to Jan zobaczył gołębica Ducha Świętego, nie wiedział, on tylko widział znak gołębicy, który wskazywał, że ten jest wybrany przez Boga. Druga sprawa, słyszał jeszcze Jan takie słowa. Ten jest Syn mój umiłowany, tak? Ten jest Syn mój umiłowany. Kilka razy taki głos był z nieba dany. Drugi taki głos pamiętamy na górze przemienienia, kiedy Pan Jezus zabrał trzech uczniów i tam się przemienił. No i później, kiedy się skończyło to przemienienie, to tylko pozostał głos. Ten jest Syn mój miły, który mi się podobało, czyli pozafigralny ten Dawid. Ten czas właściwy od Boga, który nadszedł, to się odnosi do chrztu w Jordanie. Nasz Pan jest nazwany od tej pory dobrym pasterzem. On o sobie tak powiedział i myślę, że nie były to słowa niepokrywające się, słowa, które rzeczywiście się pokrywały. Jak czytamy Ewangelii Jana w 10 rozdziale, a 11 wersecie mój tak. Jam jest on dobry pasterz, a na dół, że jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz kładzie dusze swoje za owce. I Pan Jezus za owce poświęcił swoje dusze, doskonale swoje życie. On go oddał, dlatego jest nazwany tym dobrym pasterzem. Ale to prorok wspomina o owcach, które były na rzeź zgotowane. Co to za owce, które były skazane na zarżnięcie, na zabicie? I Chrystus miał ich paść. Tymi owcami na rzeź zgotowanymi to był w tym czasie naród izraelski, naród żydowski był. Naród żydowski często w Piśmie Świętym nazywany był owcami, dlatego że Pan Bóg dla nich był zarazem i pasterzem. Czytamy w Psalmie 44, a 12 wersecie takie słowa. Podałeś nas jako owce na żer, między pogan rozproszyłeś nas. Byli właśnie oni tymi owcami na żer zgotowanymi, albo tymi owcami, które były przygotowane na zabicie, na zarżnięcie. Chrystus Pan, kiedy był na ziemi, On zastał taki naród. Naród przygotowany jest przeznaczony na zabicie, na rzeź. I właśnie ten naród chciał uwolnić od tego zabicia, od tej rzezi, która na tym narodzie już spoczywała. Wisiał nad nimi tak zwany miecz Damoklesa, byśmy powiedzieli. W każdej chwili miało spaść na nich nieszczęście. Chrystus przyszedł ratować ten naród. I dlatego tak powiedział, jak mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale 22 wersetu, tam z tą niewiastą chananejską. Oto niewiasta chananejska z onej granic wyszedłszy wolała, mówiąc do niego, zmiluj się nade mną, Panie, Synu Dawidowy. Córka moja ciężko była od diabła dręczona. A on jej nie odpowiedział i słowa. Wtedy przystąpiwszy uczniowie jego prosili go, mówiąc, odpraw ją, bo ćwala za nami. A on odpowiadając, rzekł, nie jestem posłany, tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Lecz ona się napierała i dlatego została córka jej uzdrowiona. Czyli misja naszego Pana była tylko do wyłącznie narodu żydowskiego, a naród izraelski właśnie w tym okresie czasu był takimi owcami, które na rzeź był zgotowany. Dobrze nam jest znana i ta historia, kiedy Pan Jezus wysyłając swoich uczni, to też powiedział, na drogę pogan nie zachodźcie, do miast samarytańskich nie wchodźcie, ale idźcie tylko do owiec, które były zginęły z domu izraelskiego. I dlatego jesteśmy przekonani, że tymi owcami na rzeź zgotowanymi to był naród izraelski za czasów naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Natomiast to poselstwo było skierowane wyłącznie do Żydów, którzy znajdowali się pod jarzmem rzymskim w tym okresie czasu. Jezus patrząc się na ten naród, litował się. Jak w Ewangelii Marka sam powiedział takie zdanie, jak ten naród wyglądał za czasów jego bytności tutaj na ziemi. Ewangelii Marka w 6 rozdziale, a w 34 wersecie to jest tak powiedziane. I wyszedłszy Jezus ujrzał wielki lud, użalił się ich, iż byli jako owce nie mający pasterza i począł ich nauczać wiele rzeczy. Tak wyglądał naród za czasów Pana Jezusa, kiedy On prowadził swoją misję. W 5 wersecie mówi, że tam dzierżawcy zabijali. Nowy przykład mówi, że kupcy ich zażynają. Tymi dzierżawcami, tymi kupcami, to nikt inny nie był, tylko byli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie. Oni się mianowali być tymi pasterzami, ale oni w zasadzie byli tymi kupcami, byli tymi właśnie dzierżawcami. Dzierżawca to jest taki, który nie czuje, że to jest jego. On tylko nad tym władzę sprawuje. On nigdy nie będzie miał litości nad takim. Albo tak samo kupiec, jeżeli coś trzyma, a tylko myśli, żeby jak najwięcej spieniężyć, żeby jak najwięcej na tym zarobić. I znów powracamy do proroka Ezechiela, 34 rozdział, od 2 do 6 wersetu przeczytamy. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom izraelskim, prorokuj, a mów do tych pasterzy, tak mówi panujący Pan, biada pasterzom izraelskim, którzy sami siebie pasą. I zali pasterze trzody paść nie mają, tłusto siadacie, walno się przeodziewacie, to co jest z tego zabijacie, a trzody nie pasiecie. Słabych nie posilacie, a chorego nie leczycie i złamanego nie zawiązujecie. A zaproszonego nie przywodzicie, ani zagubionego nie szukacie. Owszem, nad nimi surowie i srodze panujecie. Także rozproszone będą są bez pasterza i stale się na pożarcie wszelkiemu zwierzowi polnemu, ponieważ się rozpieszły owce. Błąkają się owce moje po wszystkich górach i po każdym pagórku wysokim. Owszem, po wszystkiej ziemi rozproszyły się owce moje, a nie był, kto by ich szukał i kto by się za nimi pytał. Tak wyglądali nauczeni w piśmie, tak wyglądali faryzeuszowie, którzy mianowali się być tymi pasterzami w oczach Bożych. Bóg tak ich widział. Im się zdawało, że oni jak najbardziej pasą, ale natomiast Pan Bóg tak widział tych przywódców narodu izraelskiego. Tutaj nazwani są właśnie niedobrymi pasterzami. Prorok wymawia im oczy, że zamiast paść owce, to sami siebie pasą. Chrystus Pan natomiast ich nazwał najemnikami i nazwał ich jeszcze jak złodziejami. Byli to nic innego, tylko najemnicy, byli oni złodzieje, a w zasadzie nie byli pasterzami, którzy mieli paść trzody, starać się o dobro tego narodu. Dalej moi sprzedawający, jak czytamy, które dzierżawcy ich zabijają, a nie bywają obwinieni. I owszem, sprzedawający je mówią, błogosławiony Pan, żeśmy się zbogacili, a którzy je pasą, nie mają litości nad nimi. Występuje sprzedawający albo handlarze. Komu oni sprzedawali? Sprzedawali pod ciężkie prawa zakonu. I Chrystus Pan później powiedział o nich zdanie. Ciężkie brzemię kładziecie na ten biedny naród. A sami jaki byli. W Ewangelii Świętego Mateusza w 23 rozdziale, a weźmiemy sobie od 2 do 4 wersetu, mówi tam. Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie. Przeto wszystkiego, czego by wamkolwiek rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie. I czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albo oni mówią, a nie czynią. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie.
Lecz palcem swoim nie chcą ich nawet ruszyć, tych brzemion. To nic innego, tylko byli ci sprzedawający, które w taki sposób kładli po ciężkie prawa zakonu. Wymagali ponadto, sami czuli, że są niesprawiedliwymi, ale uważali, myśleli, że ludzie o tym wszystkim nie wiedzą. W zasadzie jako naród uważał swoich przywódców, nauczonych w piśmie, faryzeuszu, za święty lud, zresztą oni tak się mieli. I oni takimi się czuli, aż Jezus pewnego razu obnażył ich obłudę, a wtedy, kiedy przyprowadzono tą niewiastę na cudzołóstwie z łapaną, no i Pan Jezus powiedział, kto bez grzechu niech kamieniem rzuci. I żaden nie rzucił kamieniem, bo się wszyscy poczuli, jakimi grzesznymi się poczuli, czyli obnażał ich i zajrzał do ich serca. I drugie, dawali po ciężkie prawa rzymskie. Po prostu sprzedawali ten naród za urzędy, za stanowiska. Aby się utrzymać na tych stanowiskach, to oczywiście poczuli się takimi handlarzami byli, takich przedstawia prorok Boży. Mało tego, że nadawali te ciężkie brzemiona, że ten naród
nie uwalniali spod ciężaru zakonu. Mało tego, że kładli ciężkie brzemie i rzymskie, po prostu szli na ustępstwa władzy rzymskim, faryzeuszowie nie szli, ale saduceuszowie szli na ustępstwa rzymskie, herodianie szli i dlatego to tym bardziej ciężar na ten naród spadał. Ale w swoim sercu, jak mówili, potępiali się? Nie, mówili, błogosławiony Pan, żeśmy się zbogacili. Pomimo tego uważali, że jest wszystko w porządku, że Pan Bóg im błogosławi, że oni wolę Bożą wykonują, czuli się bardzo pod każdym względem usprawiedliwionymi. W 6 wersecie, kiedy idziemy dalej, to mówi, przecież nie sfolguje więcej obywatelom tej ziemi, mój Pan. Bo to ja podam tych ludzi każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla ich i potrą ziemię, a nie wyrwie jej z rąk ich. Tutaj mamy podany wyrok, jaki ciążą nad tym narodem. Jest to ucisk narodowy, który zakończył ich egzystencję narodową w 70 roku, a całkowicie została zakończona w 135 roku. W jaki sposób zakończyła się egzystencja narodu żydowskiego? Prorok widzi oczyma proroka, kiedy się przynosi do czasów Jezusa Chrystusa, że doprowadziło to, że podam tych ludzi w rękę każdego bliźniego swego. Nawzajem oni się będą nienawidzili, nawzajem oni będą się mordowali. Tak mówi prorok, że do tego dojdzie. Jak nam mówią historycy, jak o tym wpisuje Józef Flawiusz, jak o tym jest opisane w wojnach żydowskich, to więcej Żydzi wzajemnie się wymordowali, niż ich Rzymianie wymordowali. Prawdopodobnie Rzymianie mogliby zdobyć, ale więcej ponieśliby ofiar, a tak zdobyli bardzo łatwo Żydów. Bo Żydzi wzajemnie się mordowali, skrytobójcze walki prowadzili, nawzajem się nienawidzili i to już było przewidziane i Chrystus właśnie to widział, prorocy tak przypowiedzieli. Mało tego, że mój podam bliźniego, nie każdego w rękę bliźniego swego, ale podam w rękę króla ich. Kto był królem wtedy nad narodem żydowskim? Wiemy, że był cesarz rzymski królem, który to dokonał tej rzezi, doprowadził do całkowitej zagłady tego narodu. Dlaczego mówimy, że był cesarz rzymski? Przecież kiedy Pilat przedstawił naszego Pana, oto król wasz, to jak oni zawołali, nie mamy króla, ale mamy cesarza. Wybrali sobie cesarza. Wybrali sobie na swoje gorsze, na zniszczenie swoje. To już było proste pokazane. Ten ich król, ich cesarz ich zniszczy. Bo tak jak czytamy, ja podam tych ludzi każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla ich i potrą ziemię, a nie wyrwie ich nikt z rąk ich. Właśnie, jak nam historycy mówią, że Wespazjan podciągnął wtedy, później oczywiście się stało coś, że w Rzymie Neron został zabity, no i co, Wespazjan został wybrany na cesarza, troszkę się przeciągało, Żydzi myśleli, że już Rzymianie odciągną. On posłał wtedy swojego syna Tytusa i ten wtargnął na dziedzinę do świątyni, świątynia została zniszczona i naród został tak samo zniszczony. Wolali, nie chcemy króla, ale cesarza, dlatego ten cesarz się zniszczył. Chrystus, znając proroctwo, znając i przyszłość tego narodu, kiedy wjeżdżał triumfalnym wjazdem do Jerozolimu, na 4 dni przed swoim ukrzyżowaniem, wszyscy się cieszyli, radowali. Hosanna, błogosławiony, który jest w imieniu Pańskim. Król Izraelski, syn Dawidowy. Wszyscy się cieszyli, apostolowie się cieszyli. Cieszył się cały naród, który prowadził. Jedyny król, który się nie cieszył, on płakał. Bo kiedy wjechał na wzgórze, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, w 19 rozdziale, od 41 do 44 wersetu mój to. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, płakał nad nim. Dlaczego płakał? Bo on wiedział, co czeka to miasto, ten naród. O gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w ten to dzień twój, co jest ku pokojowi twemu, lecz to teraz zakryty jest pod oczu twoich. Ja idę, aby przyprowadzić cię do pokoju, do szczęścia, do radości. Żebyście to wszystko minęło was, ten ucisk was by minął, ale przed waszymi oczyma to wszystko jest dzisiaj zakryte. Ale bowiem przyjdą na cię dni, gdy cię otoczą nieprzyjaciele twoim walem, ten król, cesarz, którego sobie wybierzecie, on swoim wojskiem przyjdzie otoczyć cię walem i oblegą cię i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w tobie, a nie zostają w tobie kamienie na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Prosto Chrystusa spełniło się co do Joty. Bo Jerozolima została zniszczona, świątynia została zniszczona. Kamień na kamieniu nie pozostał. Nawet później nazwa Jerozolimy została zniszczona, więc po prostu nie wolno było nazywać, tylko nazwana została na cześć Jowisza, Boga rzymskiego. Nawet w tym miejscu, gdzie Jerozolima była, zbudowane zostało później to miasto na boku. Spełniły się słowa Pana Jezusa co do Joty. Tutaj prorok tak widział i to się później stało po śmierci Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. W 7 wersecie mówi, dlaczego tak stało się i czemu to przepisać? Jak to można wytłumaczyć? Naród Boży, który zaraz z Panem Bogiem przymierze, Chrystus przyszedł do tego narodu i później taka klęska stała się dla tego narodu, która klęską jest aż jeszcze do dni dzisiejszych. Naród został rozegnany po całym świecie, znajduje się pomiędzy nami. Dzisiaj w pewnym sensie już łaska do nich powraca, mają swoje ojczyznę, ale jeszcze zupełnie nie powróciła. 2000 lat bez ojczyzny, braterstwo. 2000 lat nie mając oparcia swojej państwowości. 2000 lat wygnania, tułaczki, to jest coś strasznego. To jest, widzimy, wielka kara Pana Boga. Ale dlaczego to wszystko się stało? 7 werset nam tłumaczy. Bo pas owce na rzeź zgotowany. Was mówię o nędzne owce. Jezus w tym czasie prowadził misję. Pas dawał im pokarm na czas słuszny i gdy było skorzystali z tego pokarmu, gdy było jego nauki zostały przyjęte, nigdy było to do tego nie doszło. Na pewno nie Pan Bóg by nie dozwolił. Wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy, ale zarazem i miłosierdny, tak jak i w niedzielę mówiliśmy, że Niniwie podarował, czemuż by nie podarował swojemu wybranemu narodowi. Ale że ten naród nie uczynił tak, jak król widzimy niniwski. Nie oblógł się w wory, nie złożył postu, a tym bardziej wolali ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. To też Ewangelia Jana w 10 rozdziale, od 14 do 16 wersetu mówi tak. Jam jest on pasterz dobry, znam moje, a moje znają mnie też. Jako mnie zna ojciec i ja znam ojca, duszę moje kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są w tej owczarni i też muszę przywieźć. Głosu mego słuchać będą i będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Rozpoczęło się wydawanie tego pokarmu i Chrystus, zadaniem Chrystusa miało być całkowicie doprowadzić wszystkich do tej jednej owczarni. Nazwane zostaną nędzne owce. Nędzne owce znaczy się owce chude, owce nietłuste, a to byli oddaleni od zakonu celnicy i grzesznicy jako te nędzne owce. Przecież zakon nie pochwalał tego, jak daleko naród odszedł od społeczności z Bogiem. Nazwane byli oni owcami i Bóg ich jeszcze całkowicie nie odrzucił. Był to naród izraelski, ale byli oni nędzne. I Jezus swoje misje najbardziej prowadził między celnikami i grzesznikami. Nawet nauczeni w piśmie jemu zarzucali i mówili, ten z celniki przyjmuje, on z nimi je, on ich przyjmuje. A Pan Jezus powiedział, dlaczego to czyni, bo nie potrzebuje zdrowia lekarza, ale jakie u lekarza potrzebują? Chorzy, a te owce jakie były? Nędzne, chore owce. Chude, chore owce, kulawe owce, nieszczęśliwe owce i Pan Jezus te owce pasł. Zawsze pamiętajmy, atrybutem pasterza to jest laska, prawda? Kiedy byśmy spotkali jakiegoś pasterza, to zawsze jego spotkamy z laską. Lecz tu jest powiedziane, że ten pasterz miał jedną laskę czy dwie? Dwie laski miał. Dwie laski miał. W psalmie 23 występuje laska i kij. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Laska Twoja i kij Twój te mnie cieszą. Dawid w walce z Goliatem wystąpił z procą i z kijem. Bo Dawid kto był? Pasterzem był. To był atrybut Dawida. Mojżesz jako pasterz poszedł do Egiptu i na podstawie tej laski wyprowadził naród izraelski. Bo kiedy Pan Bóg go spotkał przy krzu gorącym, to Mojżesz posyła go do Egiptu, a Mojżesz mówi, Panie, poślij tego, kogo masz posłać. Co ja za jeden? Z czym ja pójdę? A to ty masz w ręce laskę, a właśnie na podstawie tej laski wyprowadzisz. Chrystus Pan, kiedy przyszedł i okazał się Izraelowi, to miał z sobą dwie laski. No nie literalne laski, bo to nie było literalne owce i on nie był literalnym pasterzem. Laska w Piśmie Świętym przedstawia nam autorytet. Laska widzimy, czy jest to jakiś autorytet. Jezus do Izraela wystąpił z dwoma autorytetami. Inaczej można powiedzieć, z podwójnym posłannictwem wystąpił, z podwójnymi propozycjami. Pokazany jest tu dwóch laskach. Będąc Synem Bożym, na pewno autorytet Jego był o wiele wyższy niż innych ludzi, nawet innych proroków. Mojżesz prorokował, że zbudzi wam takiego proroka Pan Bóg jako ja, ale myślimy, że Chrystus Pan przewyższał Jego autorytet, o wiele wyższy był nawet od Mojżesza. Czy wystąpi z podwójnym posłannictwem do Izraela, zwróci się z dwoma posłannictwami, nad którymi się będziemy zastanawiali. No i oczywiście zaoferował im dwie propozycje, a oni obie te propozycje odrzucili. Pierwszą laskę nazwał laską uciechy, prawda? Jest to uciecha. No przykład mówi, że nazwał przychylnością, a Biblia Tysiąclecia mówi nazwał laskawością. No uciecha, przychylność, laska, laskowość, to ma prawie to jedno znaczenie, na pewno to jedno ma znaczenie. Było to dla tego narodu wtedy, kiedy wystąpił Pan Jezus z misją. I zaofiarował im pierwsze słowa były, przeczytajmy, czy nie była to uciecha, czy nie była to przychylność, czy nie była to laskawość. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, w 4 rozdziale, a 17 wersecie mówi tam. Od onego czasu nauczał Jezus, kazał i mówić, pokutujcie, albo im się przybliżyło co? Królestwo niebieskie. Była to uciecha czy nie? Była to przychylność? A była to laska? Że właśnie do was Królestwo niebieskie się przybliżyło. Czytamy w tym samym rozdziale, a 23 wersecie mój ta. I obchodził Jezus wszystką Galileję, ucząc w bóżnicach i każąc Ewangelię Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc, między ludem. Глощил Евангелие Королевства. А Евангелие на польском, вот то есть слово грецкое, Евангелие, грецкое на польском нам значит то, весела новина, то есть утеха, то есть радость, то есть прихильность, то есть ласка зауфяровали. Евангелие еще Матеуша в 9 разделе, а в 35 версете, то еще так есть написано. И обходил Иисус всеми места и местами, научаясь в бужницах их и кажем Евангелие Королевства, и оздоравляем всякую хворобу и всякую немощь между людьми. Обходил все места и местечка и офяровал им прихильность, офяровал им утехи, офяровал им ласкавость. Евангелие, чили радостная новина, как видели. Что это значит? Что Израиль станет еще королевством предыдущим, что Бог его примет, Бог его вольнит из-под панования Римлян, под панования поган. То была ласка, то была утеха, то была прихильность. Чиж не было то прихильностью, ласką для этого народу? Так, первая ласка в такой способ, чили первая бы пропозиция, первое посланництво было такое, что слухайте, офярую вам Королевство Небесное. Вы будете предыдущим народом. Вы снова будете исполнять все обетницы, данные Абрахамови. Же в тобе и на сене твоем будут благословены все народы. Przyjmijcie to. Ja ofiaruję. To przecież przyniosłem z nieba. Przyjmijcie to. Drugą laskę nazwał laska związujący. No przykład mój nazwałem to jednością. A Biblia tysiąclecia mój nazwałem to zjednoczeniem. Bo jak nam jest wiadomo, że naród w tym czasie był rozdzielony. Był on rozerwany przez wrogów zewnętrznych i rozsadzany przez różne partie polityczne i religijne, od wewnątrz był rozrywany. Za czasów naszego Pana istniały kilka partii, o których Pismo Święte niektóre wspomina, a niektóre wiemy już poza zapisek biblijnych. Byli tam faryzeuszowie, byli tam saduceuszowie, byli herodianie, byli zelocie i występuje jeszcze Syńczycy, zresztą wykupaliska w Kumram, oni bardzo dużo mówią, i wiele innych pomniejszych partii. Naród, który ma dużo partii, to jest zawsze rozerwany. Naród, który stanowi, jest zgrupowany koło jednego, ten jest narodem prężnym, narodem silnym się staje. Celem Jezusa było ten naród skonsolidować, związać go. I nauka Jezusa miała ich połączyć, związać ciałem i duchem. Czyli druga propozycja naszego Pana, albo posłannictwo było takie, jeżeli wy przyjmiecie Ewangelię, jeżeli wy zechcecie uznać moje nauki, które ja wam ofiaruję, to wy zostaniecie złączeni. Nie będzie partyjnictwa, nie będziecie rozbici, będziecie jednym narodem, takim, jakim Pan Bóg chce widzieć. I wy zostaniecie połączeni i ciałem, bo pochodzicie z innego ojca Abrahama. I Ewangelia moja połączy was jednym duchem. Bo czasami można być połączony ciałem, ale duchem można być niepołączonym. A czasami można być połączonym duchem, ale ciałem nie. Znamy braterstwo nieraz rodziny, znamy państwa. Może że jedna na przykład rodzina, jednego ojca, matka, dzieci są ciałem rzekomo połączeni, tej samej krwi, tej samej piersi stale, ale nawzajem się nienawidzą, oni duchem nigdy nie zostali złączeni. No wiemy, braterstwo chrystusowe, chociaż ciałem jesteśmy różnymi, prawda, ale jednak jesteśmy złączeni duchem razem. Natomiast Chrystus, ten naród, jak już powiedziałem, chciał i połączyć ciałem, bo jednego ojca mieli Abrahama, i połączyć jednym duchem, jedną Ewangelią. Dlatego też dalej, jak się nad tym zastanawiamy, mówi pasłem one owcy, czyli głosił Pan Jezus Ewangelię, prowadził swoje misje i cel Ewangelii Chrystusowej taki był. Zaofiarować im radosną nowinę, zaofiarować im Królestwo Niebiańskie, a zarazem po prostu, żeby połączyć ten naród i ciałem, i duchem. I w 8 wersecie mówi tak, i zgładziłem trzech pasterzy w jednym miesiącu, ale utęskniła sobie dusza moja z nimi, przeto, że dusza ich brzydziła się mną. Zgładziłem trzech pasterzy w jednym miesiącu. Nowe tłumaczenie mówi troszkę jaśniej. бо Біблія Гданському і згладілим, чи просто їх побілим. Натомість нове тлумачення ми усунули в єдне місяцю всіх пастежа. Вони не умерли, не зостали забіті, тільки зостали обсуненці від пащення цих пов'яз. Що то за всіх пастежа? Тих всіх пастежа то були то фаразушові, садосушові і херодіяні чи партії, які мали великі претензії до панування над народом ізраїльським, тоже мали право до пащення цих овец. Є сповідяне, що я їх єдним місяцем, мові так, осуновим. Нами, друзі, братерство, певне видаження, що те партії ще навзаєм ненавиділи. Але коли прийшло вальчі з Ісусом Христусом, то часто разом ще ломчили. Ну і видаження, яке записане в Євангелії Марка, 12 розділі, от 13 до 34 версету. Цих версетів обчитувати ми їх не будемо, бо би нам часу не старчило, але там є описане таке видаження, видаження, що певного разу прийшли до Ісуса фаразушові і хародіяні. Навзаєм ще ненавиділи, бо фаразушові мовили, що не треба платити податки земові, не треба бути олеглим від влади земської. Хародіяні натомість мовили, що треба платити податки земові, бо для того, що він над нами справує печі. Він нам уділя протекції, і для того треба платити. Ми певного разу прийшли до Ісуса і поїділи так, «Научителю добре, віємо, що ти добре научиш, що ти від Бога вийшов. Ти на похвали людей на то не дбаш, чи го тим похлебцем здобиш. І повідь, між нами є спор, чи ще належи платити податки цесарові, чи ще не належи». Byli, drodzy braterstwo, święci tak przekonani, że jakkolwiek Jezus odpowie, to go będziemy mieli, to chwycimy go na słowa. Bo jeżeli odpowie, że się nie należy płacić, to go oskarżymy przed władzą, że jest buntownikiem. Jeżeli powie, że nie należy się płacić, to oskarżymy go przed narodem, a Jezus miał popularność w narodzie, no i tym samym naród od niego się odwróci. Nie wiedzieli, że mają do czynienia z człowiekiem, który się rządzi mądrością niebiańską, wyższą niż mądrość ziemska. I moi obłudnicy, czego mnie kusicie? Ja jestem człowiekiem biedny, nawet nie wiem, nie mam przy sobie pieniędzy. Ma ktoś monetę? Podali mu monety. Przegląda się pan Jezus, powie, czyj to jest napis? No cesarski. A czyj to jest wygląd, rewers? No cesarza głowa. Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. I oni jako niepyszni odeszli, naród widząc powagę Jezusa, widząc wyższość Jezusa, oni odeszli od Jezusa. Wtedy przyszła trzecia partia, trzeci tli pasterze, sadoceuszowie. Ci byli, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w pewnym sensie niedowiarkami. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w aniołów, w duchów, nie wierzyli w wiele innych takich rzeczy, a nawet wątpimy, czy wierzyli w Pana Boga. I wtedy to ci przystąpili do Pana Jezusa z takim pytaniem. Nauczę, że będzie zmartwychwstanie. A tutaj w naszej okolicy była niewiasta, która była niewiastą niepłodną, ale wyszła za mąż. Mąż jej zmarł i nie pozostało żadne potomstwo. Prawie lewiratów pojął ją brat. No i znów nie było potomstwa. Było ich 7 mężów, wszyscy ją mieli, na ostatku marła ta niewiasta. Kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania, czy ona żoną będzie? No bo gdyby z którymś miała dzieci, no to myśleli, że Pan Jezus powiedział, no te dzieci łączą, prawda? Dzieci bardzo małżeństwo nieraz łączą. Ale tam z nikim nie miała dzieci. Dopiero Pan Jezus powiedział, błądzicie, dlatego że nie znacie pism. Że zmartwychwstanie będzie, to Bóg już powiedział do Mojżesza przy krzaku, że mówiłam jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarły, Bóg jest Bogiem żywy. U Niego wszyscy żyją, u Niego wszyscy są w pamięci, dlatego mówię, że błądzicie. A jak będzie wyglądało zmartwychwstanie, to wam powiem. Ci, które doczekają przyszłego wieku i powstaną, to nie będą się ani żenić, ani za mąż udawać, będą żyli jako aniołowie w niebie, które ze siebie nie wydawają więcej, nie wydawają potomstwa. I dlatego w tym jednym miesiącu, czyli w krótkim czasie, to oni stracili popularność u ludzi. Lecz całkowicie nie odeszli. Oni zawsze tylko czekali, żeby w czymś pochwycić Jezusa, I taki przykład mamy zapisany w Ewangelii Jana w 11 rozdziale. To się stało już po zbudzeniu Lazarza i zebrała się rada cała i zaczęli radzić, coś z Jezusem trzeba zrobić. Bo ludzie się odwrócili od nich, wszyscy za nim idą i czytamy tak. A jeśli go tak zaniechamy, wszyscy weń uwierzą, przyjdą Rzymianie, wezmą nam to miejsce nasze i lud. Myśmy z tymi pasterzami, my jesteśmy przewodnikami tego ludu. I jak tak dalej pójdzie, to cały naród za nim pójdzie. No i co się stanie? Rzymianie powiedzą, wy jesteście nieudolni, nie umiecie rządzić tym narodem. I mówi, całkowicie stracimy te panowanie nad tym narodem. O innych partiach Biblia nam nic nie mówi. Widocznie, że Jezus i Ewangelia wspomina na tych partiach, które najbardziej byli, sprzeciwiali się Jezusowi. Wiemy, że tam byli jeszcze zeloci, a nawet jeden z apostołów prawdopodobnie przedtem był zelotą. Byli to skrytobójcy, które często tylko załatwiali porachunki nożami. Takie dzisiaj są różni, które są po prostu takie, którym państwo nie może sobie poradzić z tymi tak zwanymi terrorystami. Natomiast byli Estończycy, które czekali na sprawiedliwego, no, trzymali się zakonu, żyli sobie samotni, oddaleni od ludzi. Oni nie wychodzili w drogę Jezusowi i Jezus, Ewangelia o nich wcale nic nie wspomina. A tych trzech, które najbardziej byli przeciwni Chrystusowi, Ewangelia o nich wspomina. Ale dalej mówi, otęsknila sobie dusza moja z nimi. Nowy przekład mówi, ale uprzykrzyłem je sobie te owce. Straciłem także cierpliwość względem owiec. Tak było na początku. Za Panem naszym Jezusem Chrystusem chodziły całe rzesze. Całe tysiące ludzi za Nim chodziło. Lecz później w ostatnich Jego czasach stało się całkiem coś innego. Ludzie się od Niego stopniowo zaczęli oddalać. Na końcu pozostało zaledwie tych 12. Nawet wielu Jego uczniów odeszło, kiedy pewnego razu powiedział takie, jak sami powiedzieli, twardą mowę powiedział. Bo powiedział, że ja przyszedłem z nieba, to nie będzie pił krwi mojej i jadł ciała, nie ma żywota w sobie. Nie ma co się spodziewać, żeby otrzymał życie wieczne, jeżeli tego czynić nie będzie. I wtedy powiedzieli, twarda to jest mowa. Któż jej słuchać może? Odeszli i Pan Jezus zwrócił się jeszcze do tych 12 i dalej wy chcecie odejść. Czemu tak się stało? Czemu na początku Jezus miał taką popularność, a z biegiem czasu ta popularność nikła, aż doszło, tak malutka garstka przy niej pozostała. No, drodzy braterstwo, tu jest powiedziane, że ja utęskniłem sobie, uprzekrzyłem sobie te owce. I dam tylko jeden taki werset, przeczytam, jakby się bracia czuli, gdybyście usłyszeli takie zdanie z moich ust albo kogokolwiek, żeby rzeczywiście się nie czuli urażonymi. Zapisane mamy Ewangelii Jana w 6 rozdziale, a 26 wersecie my tam. I odpowiedział, weźmiemy 25. A znalazłszy go ludzie za morzem, rzekli mu, mistrzu, kiedyś tu przyszedł, z radością go witają. A słowa Jezusa czytamy. Odpowiedział mi Jezus i rzekł, zaprawdę, taki amen. Ja się nie mylę, ja to mówię świętą prawdę, powiadam wam. Szukacie mnie, nie przeto, iżeście widzieli cuda, ale iżeście jedli chleb i byliście nasyceni. Wasze całe zainteresowanie jest rzeczami jakimi? Materialnymi. Rzeczami ziemskimi. Tak powiedzieć, czy tym samym ci ludzie nie odchodzili? Czy nie jeden może nie odchodząc do Jezusa powiedział tak, to czy ja w domu nie mam sobie co zjeść? Czy ja już naprawdę idę na Jego ten skromny posiłek? Cóż On nam sprawił jakiś posiłek? Dwie rybki, no i tam chleb. I to ma być w taki sposób? Nic też dziwnego, że w taki sposób ludzie odchodzili. Dalej Jezus prowadził swoją misję już od tej pory w przypowieściach mówił, alegoriach. Pierwsze początki misji Jezusa były nauki moralne. I kiedy mówią nauki moralne, to lud chłonął. Kiedy tam gromił innych faryzeuszy czy innych, a mówił, błogosławieni wy ubodzy, wasze jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni wy, które dzisiaj cierpicie, które płaczecie, które się smucicie, to padały słowa do serca tych ludzi, bo rzeczywiście tacy ludzie byli. To lud do niego wszedł, garnął się. Але кеди пізні пшешет на приповісті, на алегорії, люди приходили, люди слухали, але люди відходили і ні з того не розуміли. Одалявши на пустині, радше воляв прибивати зі своїми учнями, унікав тлуму, і ту є спрості показане в тим, що моя душа упрекшила собі те овце, нензне овце. Чому пан Єзус так чинив? Бо далі мої пшето, що душа їх бжеділа ще мном. Віна не було походила першим жезді від Єзуса, але віна походила від тих овець. Новий приклад мої, вони теж почули нехань до мене. Єзус їм мовив такими науками, твердими науками, а вони тим самим ще знехенцали. Dlatego ci w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą, a słysząc nie słyszą, nie rozumieją. I pewnie się w nich prosto Izajaszowe, które mówi, słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie. I widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie. Ale bym zatyło serce ludu tego, a oczyma ciężko słyszeli i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i oczyma nie słyszeli, а серцем не зрозуміли і не навручилися, а оздоровив би мене. Але очі ваші благословені, же візом, і уші ваші, же слишом. Бо за правду пов'язав вам, і швіле проков і справедливо жандало віджити то, що ви дійсно віджите, але не відділи, і слишать то, що ви дійсно слишите, але не слишали. То в такий спосіб сповнилося те слово. Що здиха? Не здиха. Учнєві ще літували, пані, повідь їм, для чого їх подобенствах мовлю? Те люди приходять, слухають тебе, а вони ніч не розуміють. Вони направду хочуть ще щось довідати, а вони ніч цього не розуміють. Дlatego мовлю, щоб вони це не зрозуміли. Бо гдиби зрозуміли, прийшли до мене, то я мусив би їх це оздоровити, я мусив би їх прийняти. А я не хочу їх оздоровити, не хочу їх прийняти. No i stawiłbym pytanie, dobrze Pan Jezus to robi, czy niedobrze? Jak byśmy dać myśleli? No siostra, proratowa. Ludzie przychodzili do Jezusa z czym? Z wiarą przychodzili, nie, czy nie z wiarą? Przychodzili z wiarą. Śmiem twierdzić, że ludzie do Jezusa przychodzili z wiarą. Бо апостол Павел мені так пізні научив, що ніхто до Бога прийти не може, якщо би то... Ні, то не то. Що до Бога, хто приходить, то мусить прийти з вірою, є написано. Мусить вірити в кого-то. Якщо йшли на пустині, якщо шукали Пана Єзуса, якщо не раз цілі дні були на сонці, на скварі сонечному, мали чи люди віри, чи не мали віри. До нас, якби хтось прийшов, чи он би позостав, чи не позостав, але вірю, що того чоловіка припроводила вже ту віра. І тих людей припроводила віра. На чим полягало там віна? Що апостолом Пан Єзус сповідав, вам дано знати, відіть Кресло Небесське, а для оних не дано. Віна в тим полягала, дрозі братерство, не на самій вірі, тільки на тим, що апостолові прийняли нашого Пана за Сина Божого. Натомість стали народ прийняв нашого Пана за пророка. Не знаю, чи то братці переконати, чи ні. А віємо, що пророці не раз мовили різні речі і самі того, що не розуміли. То теж люд, слухаючи, відходив, навіть не йшли до Єзуса ще питати, пані, що ти власне сповідав, бо його знали за пророка, пророк не мусить відіти, що мовив. Учньові пізні по тих приповістях приходили і питали, чи пані, вилож нам то подобінство, бо узнали його за Сина Божого, ти віриш, що ти мусиш, ти вже можеш нам витлумачити, що це значить. Але ці люди посядали віри. І dlatego Пан Єзус шукав тих глибшої ще віри, щоб ми узнали за Месіяша, за Сина Божого, такої віри шукав, але не знайшов такої віри. І dlatego мовить так, збрідила собі душа моя нині. Чили Єзус змінив сток своєго постępowania. Як до тої пори проводив науки моральне, зараз прийшов на приповісті, а коли навіть апостолові звертали увагу, то повідомив, що я цільово так роблю, щоб ці люди одійшли, бо інакше, коли б прийшли, я мусив би їх оздоровити, але з таких кощів ще мій складач не буде. Я бачу, що цей матеріал не надається на кощу. Застановляючись далі, 10 версеті є, мусимо ще спішити, бо вже година міє нам, мої так, «Прете взявши ласки моє утєхи, porąbałem ją. A zruszywszy przymierze moje z tym ludem, mówi wszystkim ludem, wziąłem laskę moje uciechy. Albo inaczej, jak powiedzieliśmy, laskę przychylność, laskę laskałość, złamałem ją. W jaki sposób zostało złamane? Jak już mówiliśmy, że naród izraelski zaofiarowany mu było Królestwo Niebieskie. Bo ten naród żydowski miał być tym Królestwem Niebieskim. Żydów miał się wybrać Kościół. My byśmy tutaj, bracia, nie mieli nadziei należenia do Kościoła, gdyby tam nie została złamana ta laska uciechy, laska laski. I dlatego mówimy, że laska od nich została co odjęta, a laska przeszła na narody pogańskie. Została złamana już wtedy, przy pewnej okazji, a już mamy zapisane to, nawet nie trzeba było długo czekać w misji Jezusa, a zapisane to mamy w Ewangelii Mateusza, w 8 rozdziale, od 10 do 12 wersetu, mój Pan. Tam jest opisane wydarzenie, kiedy pewnego razu przyszedł oficer rzymski i mówi: Panie, uzdrów mojego sługę, bo się bardzo trapi, powietrzem on jest ruszony, on jest sparaliżowany, a mnie na tym słudze bardzo zależy. Pan Jezus powiedział: dobrze, ja przyjdę i uzdrowię go. Ale po co ty, Panie, masz podchodzić mój dach? Ja nie jestem godzien, żeby ty wchodził do mojego domu. Rzecz słowo, sługa mój będzie uzdrowiony. I wtedy 10 wersecie tak mówi. A gdy to usłyszał, Jezus zadziwił się i rzekł tym, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znano. A nowe tłumaczenie mówi: ani w żadnym człowieku Izraela takiej wielkiej wiary nie znalazłem. To wiele nawet i apostolów, które apostolowie z tego powodu, na pewno nie było im to mile. I zaraz dodał: i powiadam wam, iż wiele ich od wschodu, od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stolem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa, laska została złamana, będą precz wyrzuceni w ciemności zewnętrzne, tam będzie dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Pierwsza laska została złamana już wtedy. Jezus przepowiedział. W dalszym ciągu, w innym miejscu jeszcze Pan Jezus powiedział bardziej dobitnie. Zapisane mamy w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale od 23 wersetu. I rzekł mu niektóre: Panie, czyli mało jest tych, którzy mają być zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę, ale ja powiadam wam, wielu będą chcieli wnieść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać przed drzwiami i kolatać się, dzimując: Panie, Panie, otwórz nam. Wtedy on odpowiadają rzeczy: nie znam wam. Skąd wyście się tutaj znaleźli? I poczniecie mówić: jadaliśmy przed tobą, pijali, uczyłeś nas na ulicach naszych. On rzeczy: powiadam wam, nie znam was. Jeszcze raz mówię: nie znam was. Skądeście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawo. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba, wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a sami siebie precz wyrzucone będziecie. Przyjdą drudzy od wschodu, od zachodu słońca, od północy, od południa, a usiądą za stole w Królestwie Bożym. A oto są ostatni, którzy się staną pierwszymi. Narody ostatnie, późniejsze narody pogańskie, oni się staną pierwszymi, do Kościoła będą należeli. A wyście pierwsi, mieliście możliwość tego korzystać, to staniecie się ostatnimi. Dzięki Bogu, że jeszcze skorzystają jako ostatni. Do Kościoła należeć nie będą, bo ta laska została złamana. A dzięki temu, że się tak stało, że myśmy dostąpili tej błogosławieństwa. Na tej to podstawie później apostoł Paweł z Barnabaszem, zapisane mamy w Dziejach Apostolskich, kiedy w bożnicy mówił o Chrystusie, o tej wielkiej lasce do narodu żydowskiego, jako Pan przyniósł z nieba, oni się jemu sprzeciwiali. Czytamy 45 do 47 wersetu, mój tam. Wtedy Żydowie, widząc lud, napełnieni są zazdrością i sprzeciwili się temu, co Paweł powiadał, mówiąc: przeciwko niemu i bluźniom. A Paweł i Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: wam ci najpierw miało być opowiadane Królestwo Boże, ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żołotecznego, oto obracamy się do pogan, bo ta laska została złamana. Więcej ona się do was odnosić nie będzie. Albo nam tak Pan rozkazał. My to sami nie czynimy. To nam Chrystus tak rozkazał. Położyłem cię światłością poganą, aby był zbawieniem aż do kraju ziemi. I tutaj mamy pokazane ta pierwsza laska w jaki sposób została złamana. Dalej mój zruszywszy przymierze moje z tym ludem. No przekład mój zerwałem przymierze ze wszystkim tym narodem. Po kościół, wybór kościoła przyciąga się aż 2000 lat. Dlatego, że zostało zerwane przymierze. Przymierze zakonu wzięło koniec. Chrystus przybił zakon do krzyża. Przymierze zakonu zostało przybite do krzyża. Zostało zerwane. Wprawdzie Żydzi do dni dzisiejszych jeszcze zachowują zakon. Znajduje się, czuje się pod przymierzem zakonu, ale on już nie ma żadnej wartości i na podstawie tego przymierza tylko otrzymują karę, ale już błogosławień się spodziewać oni nie mogą. Dlatego w 11 wersecie dalej jest powiedziane takie słowa: a dnia onego, gdy wzruszone było to przymierze, mówi, pewnie poznali nędzni szczody, którzy się nami oglądali, że to słowo pańskie. Dlatego, że się tak stało, to to nędzni szczody dopiero zobaczyli, że to ja sam od siebie tak nie zrobiłem, że to się wypełniło, słowo pańskie, proroctwo się spełniło. Dnia onego zostało zerwane w onym dniu. Poznali nędzni szczody, którzy się na mnie oglądali, a tymi nędznymi szczody, które się oglądali na Pana Jezusa, byli to apostołowie, byli to Jego uczniowie, czy tym bardziej dopiero zobaczyli, kim jest Chrystus, że rzeczywiście On jest Synem Bożym, że to wszystko, co On mówi, że to pochodzi z ust Bożych, słowo pańskie. Nowy przekład mój, którzy mnie pilnowali, znów dodaję, niektórzy z tego powodu skorzystali, a niektórzy, widzimy, pilnowali, do podglądali Jezusa, aby w czymś usiedli. Przez misję Jezusa różni nędzni szczody, jak celnicy, grzesznicy, garnęli się bardziej do Jezusa. Wyrażali się takimi słowami: nigdy nie mówił człowiek, jako ten człowiek mówi. Mówił jako moc mający, a nie jako nauczeni w piśmie. Nędznymi szczody, jak mówiliśmy, byli zarazem apostolowie, byli to i uczniowie. I nic też dziwnego, że Pan Jezus modlił się do Boga takimi słowami. Zasylał wdzięczność. Jak czytamy Ewangelię Mateusza w 11 rozdziale, 25 wersecie, mówi tam: on czas odpowiadając, Jezus rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś jakim niemowlątkom, nędznym z tej trzody, które się patrzyli. Bo nędzni, którzy się nie patrzyli, odeszli od Niego, zgardzili Jezusem. Ale to nie znaczy się wszyscy. Byli tacy, którzy się jednak na tego pasterza patrzyli. Które wyrażali się takimi słowami apostoła Piotra: do kogoż pójdziemy? Panie, Ty masz słowa żywota. Nędzni ci sody zobaczyli, że to naprawdę jest Słowo Boże. To naprawdę jest posłane ten z niebios i na tej podstawie garnęli się do Jezusa. Żeby go w czymś pochwycić, znów nauczeni w piśmie, wszelkie wysiłki starali się znaleźć, aby tylko w czymś pochwycić naszego Zbawiciela. Lecz niczym go nie mogli pochwycić i dlatego nawet pomiędzy nauczonych w piśmie, pomiędzy faryzeuszów zdania były podzielone. Najlepszy przykład to mamy pokazany, kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy, to powiedział zdanie nie tylko swoje, ale powiedział zdanie i więcej. Jak czytamy Ewangelię Jana w 3 rozdziale, od 1 do 2 wersetu mówi tam: a był niektóry człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, książę żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: mistrzu, wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem. Nie powiedział, że wiem, ale powiedział w liczbie mnogiej. Czyli więcej było takich, którzy się patrzyli w Jezusie i dopatrywali się wspaniałego człowieka. Żeś przyszedł od Boga nauczycielem, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. W 12 wersecie naszego rozważania mówi tak: bom rzekł do nich, jeśli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę moje. A jeśli nie, zaniechajcie, wtedy odłożyli zapłatę moje 30 srebrników. Jeśli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę. Jezus żądał zapłaty. Wtedy, kiedy wjeżdżając do Jerozolimu, Jezus czekał, żeby został uznany, to byłaby zapłata. Kiedyby naród izraelski uznał Jego za swego przywódcę, za to wszystko uznał Jego wszystkie dzieła, które On czynił, была бы для него заплата. Заплата, узнание, шацунок, который належал Степану. А мой, если нет, то занехайте. Если нет, то заставьте ее себе, Библия тысячелетия говорит. И они там заплаты заставили себе. И там заплатом, власне, было те становиска, которые в дальшем чонгу заховали для себе, а старались только позбыть Збавителя Иисуса Христуса. Я читаю Евангелие Яна 11 разделе, 47-48 верset, то мови там. Тогда еще забрали преднейшие каплани фаризеев в раде, мой, цуж учиниме, альбо этот человек веле чудов чини, если го танехаме, то всестек народ пойде за ним. Еще не допустить, в жадном способе не допустить, чтобы якомкольвек он отчимал заплаты. Узнание, чтобы его народ принял. Робить все, чтобы только его заходить в очах этого целого народа. И действительно они робили все, чтобы Иисус был заходен. И мови, отважили заплаты мои 30 сребников. Для тут есть поведено 30 сребников? Бо была то цена невольника. Не то значит, что цена купна невольника, бо невольников, когда купована, то разные цены были. Не была там однакова цена. Невольник здоровший коштовал больше, невольник слабший коштовал меньше, невольник старший меньше, невольник младший дороже. Были разные цены. То есть торговано так само, как сейчас, когда се спродает какие-то зверята или купує, там есть торг, так подобно в дальнейших часах цена се торговано. Лишь когда Юдаш пришел и сказал, что мне дать, а я го вам выдам, они сразу поделили 30 сребников. Чи фарозошови знали то просто? Чи фарозошови це то вєділи, що то ще относить до нашого пана? Мисли, друзі, братерство, вже ні. Же просто то знали, але напевно собі якось інакше тлумачили. Але для чого заоферували тих 30 сребників? Чому Жиді так поступили? Отож, для тому, щоб в якийсь способом ошукати пана Бога, щоб в якийсь способом ошукати своє сумління, або рекомо очистити своє сумління, що ми то не єстешно вінні. І до тієї пори Жиді мовили, що то не ми укшижували, то Гогоє укшижували. Dlaczego my to cierpimy? To nie myśmy ukrzyżowali, to Rzymianie ukrzyżowali. My jesteśmy wolni. Czemu Żydzi tak się opierają, że oni są wolnymi? Bo tak w zakonie było powiedziane. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, a w 32 wersecie to mówi tak. Jeśli by niewolnika ubo dwu, albo niewolnicę srebra 30 cyklów dla Panu Jego, a on był ukamionowany będzie. A pan był wtedy wolny. No bo w spowierze jest powiedziane, gdyby ten wół budł, a natomiast gdyby zabił syna, albo kogokolwiek innego, człowieka wolnego, to wół miał być zabity i pan ten miał ponieść karę. Ale gdyby się zdarzyło, że ten wół budł i ktoś by widzimy, jak ten wół pobudł niewolnika albo niewolnicy, to ten pan da 30 srebrników, wół zostanie zabity, ale on będzie wolny. I tutaj, drodzy braterstwo, faryzeuszowie nauczeni w piśmie tak sobie wytłumaczyli. Innych narodów uważali oni jako niższe, jako zwierzęta niższe. Oni z Bogiem nie mają zawartego przymierza. W dość podobny sposób uważali się jak może Niemcy. Ibermensch, Ibernaród. My jesteśmy lepszymi. My jesteśmy większymi. Ale inni to są takie goje. I dlatego uważali, że ten wół, wytłumaczyli sobie, że to są Rzymianie. My damy, kupimy 30 srebrników za zabicie jego. My będziemy wolnymi, my oddamy w ręce Rzymianom i Rzymianie jego ukrzyżują, Rzymianie jego zmładzą. My jesteśmy wolnymi. Zakon nas nie może potępić, bo karę poniosą Rzymianie, ten wół nierozumny. Rzymianie Boga nie znają, Rzymianie z Bogiem nic nie mają i Pan Bóg Rzymian będzie karą. Lecz zapomnieli, że często w historii bywało tak, że zwierzęta okazywały się mądrzejsze niż ludzie. Zapomnieli historię z Balaamem i jego oślicą, że ta oślica przemówiła, ta oślica była na tyle mądra, ona anioła widziała, ona przestrzegła Balaama, bo inaczej Balaam byłby zabity. O tym zapomnieli. W podobny sposób zapomnieli i tu, że ten wół okaże się mądrzejszym niż on. Został przestrzeżony nawet przez swoją żonę. Przyszła żona i mówi, nie miej nic wspólnego z tym człowiekiem, bo ja całą noc nie mogłam spać. Ja go widziałem, jak się unosił w powietrzu, Widziałem, jak po wodzie chodził, jak burzom rozkazywał. Nie miał nic wspólnego z tym człowiekiem. Być może i to wpłynęło. Dlatego chwila patrząc na niego, esse homo, oto człowiek, takiego człowieka ja jeszcze w swoim życiu nie widziałem i takiego człowieka jeszcze wspaniałego nie sądziłem. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A kiedy w dalszym ciągu on nie mógł się pozbyć tego, bierze wody, pomywa swoje ręce. Ja jestem czysty ode krwi tego człowieka. Ja się czuję niewinnym. Ten człowiek jest niewinny. Nie chcę odpowiedzialności, nie biorę na siebie, ani na swoją władzę rzymską, który jest reprezentantem. I wtedy co było zrobić, żeby stało się ukrzyżowanie? A to niech jego krew spadnie na nas i na dziadki nasze. Wół okazał się mądrzejszy i kara spadła na nim. Nie dało się szukać Pana Boga, nie dało się obyć jakoś takiego zakonu, jak to w niektórych miejscach chcieli Pana Boga oszukiwać. 13 wersecie mówi, zatem rzekł Pan do mnie, pożycz ty przed garcarza te srebrniki. Zacnaś to za plata, którą jest od nich tak drogo szacowany. Czyż tak można było do tego dojść? Chrystusa, Syna Bożego, który opuścił chwałę niebiańską, który przyszedł ratować ten naród, który zaofiarował Królestwo Niebieskie, który chciał zorganizować, połączyć, jak później sam powiedział, Jerozolim, Jerozolim. Ilekroć ja was chciał zgromadzić jako kokosz pod skrzydła swoje, ja was chciałem połączyć i sercem, i duchem, i ciałem, ale wyście nie chcieli. Dla takiego wspaniałego człowieka, Syna Bożego, Mesjasza, 30 srebrników. Porzuć to. Wziąłem wtedy 30 srebrników, a porzuciłem je w domu pańskim przed garcarzem. Te srebrniki, drodzy braterstwo, Judasz, który otrzymał, rzucił pod nogi kapłanom i powiedział, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Zgrzeszyłem. A cóż nas to obchodzi, grunt, że myśmy zapłacili i my jesteśmy czystymi przed Bogiem. Za te srebrniki kupiono później rolę gancozową. I kiedy się ta stała wielka niesprawiedliwość na Synie Bożym, to wtedy jest powiedziane, potem porąbałem laskę moją drugą, laskę związującą, albo laskę jedności, laskę zjednoczenia, porąbałem. I to się stało krótko przed śmiercią. Jezus powiedział, bożkie proroctwo, które to proroctwo spełnia się, jeszcze trwa nad tym narodem aż do dni dzisiejszych. Ewangelia Mateusza w 23 rozdziale, od 37 wersetu do 39 mówi tak. Jerozolim, Jerozolim, które zabijasz proroki, które kamienujesz te, którzy do ciebie byli posyłani, ilekroć chciałem cię zgromadzić. To jest moje poselstwo było. Ja w tym celu przyszedłem, całe swoje życie w tym celu poświęciłem. Moje jako, dzieci twoje jako kokos zgromadza korczęta pod szydłem swoim nie chcieliście. Oto dom wasz zostanie pusty, zostało złamane. Laska następna związujący, laska jedności, laska zjednoczenia i zostali rozpędzeni pomiędzy wszystkich narodów. Jaki świat szeroki, jaki długi, wszędzie Żydów spotkać można. Często się mówi, że wszędzie Polaka spotkać można, ale tak samo wszędzie Żydów można spotkać w tych narodach. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie. Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Jeszcze te słowa w zupełności się nie spełniły. Jeszcze oni nie powiedzieli, nie zobaczyli Jezusa Chrystusa. Jeszcze nie nadszedł ten czas, żeby powiedzieli, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Mamy nadzieję, drodzy braterstwo, że ten czas już jest niedaleko i z tego powodu cieszymy się i radujemy. Na innym miejscu Chrystus Pan powiedział inne zdanie, które można by było zastosować do tego samego, tej złamania drugiej laski. Zapisane mamy Ewangelię Łukasza w 12 rozdziale od 49 do 53 wersetu mówi tak. Przyszedłem, abym ogień puścił na ziemi. I czego chcę, jeśli już on gorę? Aleć mam być wtem ochrzczony. A jakom jest ciśniony, póki się to nie wykona? Mnie macie, am przyszedł pokój dawać na ziemię. Bynajmniej powiada wam, ale ja przyszedłem dać rozerwanie. Albowiem od tego czasu będzie ich pięć w domu jednym rozerwane. Trzej przeciwko dwom, a dwaj przeciwko trzem. Powstanie ojciec przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, Matka przeciwko córce, córka przeciwko matce, świekra przeciwko synowej, a synowa przeciwko świekrze. Często tłumaczymy, no i w pewnym sensie dobrze jest tłumaczone, że jedni poznawali prawdę, inni nie poznawali, w takim domu następuje rozerwanie. Może się też tak odnosić i tak można tłumaczyć. Ale Pan Jezus to przewidział, co ten naród czeka po Jego śmierci. Właśnie doszło do tego partyjnictwa. Syn należał tam do zelotów, ojciec popierał faryzeuszów, inny popierał to i te domy żydowskie były rozerwane i nawzajem się niszczyli. Tak opisuje właśnie historycy żydowscy. Nie mniemajcie, że ja przyszedłem dać pokój. Ja wam zaofiarowałem, a jeżeliście nie przyjęli, to was spotka. I stało się straszne rozerwanie w tym narodzie. Właśnie nastąpiło i to doprowadziło, jak już powiedzieliśmy, do totalnego zniszczenia. Tak to się stało po śmierci Jezusowi. Więcej Żydów zginęło w 70 roku od skrytobójców niż od Rzymian. Nawzajem się oni mordowali. Tak zakończyła się tragiczna historia tego narodu. Tych owiec nędznych, które dobry pasterz przyszedł, aby ich pas, a jednak oni zbrzydzili sobie tym dobrym pasterzem. Zastanawiając się, drodzy bracia, nad tą historią, dobrze nam jednak mówić o niej. Ale tak samo wybierzmy sobie lekcję i z tego, żebyśmy my czasami nie byli takimi tymi nędznymi pasterzami. Historia się powtórzyła, moglibyśmy dosłownie powiedzieć, w nominalnym chrześcijaństwie, ale i my nie jesteśmy od tego wolnymi. Możemy takimi samymi owcami być, możemy być od Chrystusa odtrąconymi, nie będzie to wina Jego, cały naród Go kiedyś zrozumie, nie potępi Jego za to, jedynie oni będą potępiali samych siebie. Tak jak już powiedzieliśmy, zakończyła się tragiczna historia tego narodu. Nawet Chrystus Pan przypowiedział jeszcze tym bardziej, jak czytamy Ewangelię Mateusza w 26 rozdziale, 31 werset, to mówi tam. I rzekł im Jezus, wy wszyscy się zgłosicie ze mnie tej nocy, ale tak jest napisane, uderzę pasterze i będą rozproszone owce. Pasterz został uderzony, pasterz umarł. Śmierć spotkała tego pasterza i te wszystkie owce zostały rozproszone. Uczniowie się zebrali później po jego śmierci. Kościół się zorganizował, ale te nędzne owce rozproszone są aż do dni dzisiejszych. Ile łez zostało wylanych, ile cierpień, ile tragedii na tym narodzie było, tylko dlatego, że odrzucili swojego Zbawiciela. Jak już powiedzieliśmy, że to się może odnosić ten ostatni werset do apostola, do uczni, ale również odnosi się do wszystkich i Żydów. Zastanawiając się nad tą historią, tak na początku powiedziałem, gdyż przybliżamy się do tego wielkiego naszego święta, a przypominać będziemy sobie to wielkie tragedia, która stała się w tym narodzie. Niech więcej nasze serca, nasza miłość, gorliwość coraz więcej zwraca do tego wspaniałego pasterza, który jest dobrym pasterzem. Nigdy, drodzy braterstwo, nie zawiedziemy się, jeżeli wiernymi pozostaniemy. Nigdy nie dopuśćmy do naszego serca, że może się nie opłaci Bogu służyć Chrystusowi, na pewno się opłaci, sowicie opłaci. Natomiast ci, które z tego nie korzystają, ponieśli wielkie klęski naród izraelski, tak samo może się stać z nami. To też, kończąc to, dałby Ojciec Niebieski, jak dzisiaj przyszliśmy do Niego. Jesteśmy Jego owcami, żebyśmy takimi pozostali odtąd aż na zawsze.